Tu wieczorem kanał Komanów. Dzisiaj rozmawiamy o obserwacjach, o wynikach dostarczonych nam przez kosmiczny teleskop Webba. Mówiłem o tym, że ten teleskop pokazał nam, że jest co najmniej kilkanaście obiektów we wczesnym wszechświecie, czyli w tym, jak to się mówi, ultradalekim polu widzenia, w dalekiej podczerwieni, kilkanaście źródeł światła, które zachowują się anomalnie w stosunku do tego, czego byśmy od nich oczekiwali, jak rozumiemy ewolucję galaktyk. Jednym z aspektów tej anomalii jest to, że gęstość galaktyk powinna maleć z rozszerzaniem się Wszechświata, czyli generalnie im dalej obserwujemy, tym gęstość galaktyk powinna być większa, co jest w sumie zrozumiałe, bo cała przestrzeń wówczas była, cała materia była zgromadzona w znacznie mniejszej przestrzeni. Z rozszerzaniem się Wszechświata ta gęstość galaktyk powinna maleć. Natomiast to, co obserwujemy, to, że gęstość galaktyk jest w długim zakresie niemalże stała. Czyli jest to tak, jakby no mimo rosnącej objętości masa rosła razem z tą, ze zwiększaniem się rozmiarów Wszechświata. Inna rzecz to, że liczba galaktyk powinna maleć z rosnącym Z, czyli z liczba galaktyk powinna maleć z rosnącym poczerwienieniem, no bo kiedyś te galaktyki musiały powstać. W bardzo wczesnych etapach rozwoju Wszechświata ich nie było. One zaczęły się tworzyć dopiero od pewnego momentu, więc im dalej patrzymy, tym powinno być coraz mniej. Czyli powinno być mało galaktyk. W dodatku powinny być to galaktyki o niewielkich rozmiarach i małej jasności. I byłyby to młode galaktyki, tak jak przypuszczamy, które by powstały kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu. Okazuje się, że Hubble potwierdził, obserwacje poczynione teleskopem Hubble'a potwierdziły te fakty dla źródeł leżących w umiarkowanej odległości od nas, dla których poczerwienienie, ten redshift mieści się między około 4 a 8. Natomiast teleskop Webba sięgnął znacznie dalej i okazuje się, że dla źródeł światła o poczerwienieniu większym niż 9, tutaj zaczyna się coś dziwnego dziać. Obserwujemy obiekty, tak jak wcześniej mówiłem, obiekty duże, których nie powinno tam być właściwie, no bo skąd miałyby się tam wziąć? No i tak jak mówiłem, były jakieś próby wytłumaczenia, są cały czas, bo ta dyskusja trwa, przecież to nie jest nic przesądzonego. Ta dyskusja trwa, są ludzie, którzy próbują to wyjaśnić na gruncie obecnie istniejących teorii, ewentualnie je modyfikując, to ja nazywam takim podejściem ewolucyjnym, ale są też ludzie, którzy próbują się oderwać jakby od tej ugruntowanej nauki, a wśród nich są naprawdę autorytety, tacy jak Michio Kaku, być może znany Wam z różnych programów popularno-naukowych, czy Roger Penrose, noblista sprzed paru lat, którzy uważają, że te dane dostarczone przez Hubble'a o tym, jak kształtują się galaktyki, świadczą o tym, że być może w ogóle Wielkiego Wybuchu nie było, że być może koncepcja Wielkiego Wybuchu jest błędem, jest nieporozumieniem, że być może poczerwienienie wcale nie świadczy o rozszerzaniu się Wszechświata, a jest efektem odległości, nie skutkiem przesunięcia doplerowskiego, tylko skutkiem odległości. Olbrzymich odległości, jakie światło ma przebyć. I jeszcze są też głosy, że być może w ogóle cała koncepcja czasu musi ulec zrewidowaniu, gdyż może się okazać, że to, co do tej pory uważaliśmy za wielkość jakby tak immanentnie związaną z naszą rzeczywistością, no bo żyjemy od... Einstein już nam to udowodnił, czy pokazał, opisał, że żyjemy w czterowymiarowej czasoprzestrzeni, w której czas jest nierozłącznie związany z wymiarami przestrzennymi, że być może jednak te koncepcje są błędne i czas jest złudzeniem. Świadczyłoby o tym właśnie to anomalne, te anomalne ewolucje tych wczesnych, bardzo wczesnych galaktyk. Być może to nie chodzi o to, że one się zmieniają w taki, a nie inny sposób, tylko po prostu dla nich czas, jeżeli w ogóle płynie, to płynie zupełnie inaczej niż obecnie. Być może prawa fizyki są też zupełnie inne. Także te głosy ja zaliczam do tak zwanych rewolucyjnych podejść w nauce. Oczywiście nauka powinna się rozwijać ewolucyjnie, powinna adoptować się do zmieniających się okoliczności, do tego, co poznajemy, ale od czasu do czasu zdarzają się rewolucje. Zdarzają się duże tąpnięcia, zdarzają się, kiedy ta masa krytyczna tych anomalii staje się zbyt duża, żeby ją można było wytłumaczyć na gruncie dotychczasowych modeli, no to wtedy dokonuje się rewolucja. Tak było ponad 100 lat temu, kiedy wchodziła mechanika kwantowa. Tak było 100 lat temu, jak wchodziła szczególna, potem ogólna teoria względności. One zmieniły w ogóle nasze rozumienie wszechświata. Tak było, jak Newton wprowadzał swoje prawo powszechnej grawitacji, które spowodowało zmianę w ogóle sposobu patrzenia na świat, czyli jak to się fachowo mówi, zmianę paradygmatu. Jeszcze wcześniej taką zmianą była zmiana kopernikańska, przejście od teorii geo do heliocentrycznej i tak dalej, takich zmian w historii nauki było wiele, ale co tu dużo mówić, no nie zdarzało się, żeby te takie przełomowe, rewolucyjne zmiany dokonywały się tak często, no bo w gruncie rzeczy szczególna teoria względności ma trochę ponad 100 lat i co, i już do lamusa? Rozumiem, że sami rozumiecie, że współczesna nauka rozwija się w obłędnym tempie. Narzędzia, które mamy, przy pomocy których poznajemy cały dostępny nam wszechświat, są niespotykane. Ich rozwój jest niespotykany w stosunku do tego, co było 50 lat temu, już nie mówiąc 100 lat temu. W związku z tym dysponujemy zupełnie innymi możliwościami niż kiedyś, no ale tym niemniej nie jest chyba tak, że rewolucja zastąpi ewolucję. Także ja jestem zwolennikiem, ja się skłaniam ku poglądowi, że należy szukać dalej wytłumaczeń na gruncie tego, co już wiemy, ewentualnie modyfikować to, co wiemy, natomiast nie bądźmy zbyt radykalni w zmienianiu. Dokonujmy ewolucji raczej niż rewolucji, tym bardziej, że nawet jeżeli dokonałaby się ta zmiana paradygmatu, to musimy pamiętać również o tym, że te nowe teorie, które powstaną, muszą zachować ciągłość i spójność z tym, co już wiemy, z tymi obserwacjami, które już mamy, z tymi zjawiskami, które znamy. I nie chodzi nie tylko o spójność wewnętrzną, czyli to, co już wiemy i co umiemy opisać na gruncie dotychczasowej naszej wiedzy, minus anomalie, ale również chodzi o spójność zewnętrzną, czyli te nowe teorie nie tylko muszą być zgodne z tym, co już jest, ale również muszą dawać przewidywania, które dadzą się zweryfikować pozytywnie. Czyli muszą coś przewidzieć, czego jeszcze nie wiemy. A to jest chyba najtrudniejsza część każdej teorii. Także obserwujmy. Będę śledził dla Was najnowsze doniesienia z pokładu, trudno powiedzieć, ale z ośrodków, które badają sygnały przekazywane przez weba i zobaczymy, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Na razie wydaje się, że no jest duża ekscytacja. Hasła pod tytułem czas nie istnieje, czas jest złudzeniem. Musimy zmienić koncepcję, przemyśleć koncepcję czasu. Być może jest to tylko pewien konstrukt, który powstaje w naszych mózgach. Tego typu stwierdzenia wygłaszane przez noblistę, no nie można tak po prostu powiedzieć, że to jest sen wariata. A tu ten człowiek, no jest to jednak autorytet. Człowiek, który swoje laury zebrał za naprawdę ważne dokonania naukowe. Będziemy się temu przyglądać, a już za tydzień święta, w związku z czym w imieniu Wieczorynki Naukomanów, całego naszego zespołu składam serdeczne życzenia. Udanych, spokojnych, rodzinnych świąt, mnóstwa fantastycznych chwil spędzonych z rodziną, znajomymi. Fajnych rozmów, mnóstwa wrażeń. Oczywiście życzę mokrego dyngusa, zwłaszcza panny, żeby czuły się dowartościowane. Bo tak jak to drzewi bywało na Warmii, Mazurach, ta panna, która nie została porządnie zlana wodą, jeszcze w dodatku wysmagana cadykiem, czyli gałązką jałowca, no to mogła się czuć niedoceniona przez kawalerów. Także wszystkiego dobrego, mokrego dynkusa, smacznego jajka. No i cóż, słyszymy się za 2 tygodnie w kolejnej Wieczorynce Naukomanów w 7 sezonie tej działalności. Ja się już nisko kłaniam, Sławek Kulesza, i zapraszam na spędzenie reszty wieczoru w naszym towarzystwie, Radio UWM FM 95,9. Do usłyszenia.